W Radiu RMF 24 przyglądamy się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Każdy dzień właściwie przynosi nowe, niepokojące informacje z tego regionu. Dziś usłyszeliśmy o ataku na bazę USA w Iraku, w którym rannych zostało kilku amerykańskich żołnierzy. Rzecznik Pentagonu powiedział, że to zdarzenie oznacza niebezpieczną eskalację i pokazuje destabilizującą rolę Iranu w regionie. O tym, co oznacza atak na bazę Stanów Zjednoczonych, jaka sytuacja jest na Bliskim Wschodzie i w jakim kierunku może to zmierzać, porozmawiamy z profesor Joanną Dyduch z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co może oznaczać atak na bazę USA? Czy to na przykład takie przygotowanie pod akcję militarną przeciwko Izraelowi?
Tak jak pan właśnie zauważył, to zdarzenie, to ostatnie zdarzenie, w zasadzie przedostatnie, o czym zaraz wspomnę, wpisuje się w pewien ciąg wydarzeń czy takich incydentów, które większe lub mniejsze, które rzeczywiście prowadzą do eskalacji sytuacji, eskalacji napięcia, nie tylko politycznego, ale również takie, mówimy tutaj o eskalacji, które może doprowadzić do konfrontacji militarnej w regionie, gdzie można powiedzieć po dwóch stronach barykady, z jednej strony mamy Izrael, i wspierany przez Stany Zjednoczone, a z drugiej strony mamy Iran. No i tutaj oczywiście ważne jest, żeby zrozumieć, jak dziś układa się siła, czy jak jest układ sił w regionie. Dla Izraela Stany Zjednoczone są takim bardzo ważnym, naturalnym, można powiedzieć od lat, niemalże naturalnym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa, ale Stany Zjednoczone mają też swoje interesy inne niż te związane z bezpieczeństwem Izraela w regionie. I obecność Amerykanów w Iraku jest tego niezbitym dowodem, ale pamiętajmy również, że Stany Zjednoczone mają swoje siły rozmieszczone w innych krajach, między innymi w Katarze, ale również na Morzu Czerwonym. I oprócz tej obecności militarnej w regionie, mamy także do czynienia z różnego typu sojuszami ściślejszymi bądź mniej ścisłymi, ale bardzo, bardzo ważnymi sojuszami z regionalnymi graczami, z tym oczywiście z Arabią Saudyjską, Jordanią, Egiptem i wydaje się, że ten incydent, o którym pan wspomniał, może być pretekstem do eskalacji, ale ja twierdzę, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i to przywództwo Bidena, można powiedzieć już dzisiaj i Harris, to jednak informacje, które do nas docierają i te sygnały ze strony Białego Domu, ale też Pentagonu są takie, że Stanom Zjednoczonym raczej zależy na deeskalacji sytuacji w regionie niż doprowadzenia do wojny regionalnej.
No właśnie, pani profesor, ja pozwolę sobie wrzucić tutaj cytat. Iran nie chce eskalacji w regionie, ale musi wymierzyć karę Izraelowi, aby zapobiec dalszej destabilizacji. Powiedział tak rzecznik irańskiego MSZ-u Nasser Kanani. Z kolei minister obrony Izraela, Yoav Gallant, powiedział, że Tel Awiw musi być przygotowany na wszelkie możliwe scenariusze, w tym szybkie przejście do ofensywy. Czy to może oznaczać rozpoczęcie nowej wojny na Bliskim Wschodzie? Czy to jest jednak scenariusz taki, powiedziałbym, nierealny?
To jest jak najbardziej realny scenariusz, ale jego prawdopodobieństwo ja bym określała jako umiarkowane. To znaczy prawdopodobieństwo wybuchu wojny regionalnej, która pewnie mogłaby nawet mieć potencjał takiej wojny pozaregionalnej czy transregionalnej. No ale dlaczego? Ani jedna, ani druga strona dzisiaj, to znaczy ani Izrael, ani w interesie Izraela, ani w interesie Iranu nie jest ta konfrontacja. Izrael jest, można powiedzieć, zmęczony 10-miesięczną wojną w Gazie z Hamasem, która rozpoczęła się po 7 października, po tym ataku 7 października 2023 roku. Ta operacja, wojna, którą izraelska armia prowadzi w Gazie, to jest najdłuższa operacja wojskowa, jednocześnie prowadząc, można powiedzieć, wymianę ognia, czy wymianę ciosów na północnej granicy, która dla samych Izraelczyków stanowi potencjalne zarzewie znacznie poważniejszego konfliktu, ponieważ Hezbollah i ten front północny, w który zaangażowany jest właśnie libański Hezbollah, to jest znacznie poważniejszy jeśli chodzi oczywiście taktycznie, operacyjnie, militarnie, ale również politycznie, no w zasadzie wróg Izraela. Więc z jednej strony Izrael jest zmęczony wojną, Izrael jest pod dużą presją ze strony różnych aktorów regionalnych, żeby do tej wojny nie doszło, no ale też jest, myślę sobie, w sposób bezprecedensowy, tak wewnętrznie, społecznie i politycznie zmęczony takimi narastającymi napięciami. W społeczeństwie bardzo podzielonym, społeczeństwie podzielonym według tych tradycyjnych podziałów, prawica, lewica, ale także jest zmęczony podziałami o charakterze, czy źródłem których jest stosunek, ta dynamika religii i polityki. Jest społeczeństwem niezwykle zmęczonym samą wojną i tym, że ta wojna, czy ten konflikt, czy ta rozgrywka militarna, nie nazwałabym go nawet rozgrywką, bo ona w zasadzie niesie ze sobą około 2000 zabitych Izraelczyków i około 40 tysięcy zabitych Palestyńczyków. Wiele ludzi musiało opuścić swoje domy, więc jakby ta tragedia humanitarna i ten wymiar ludzki tej katastrofy jest ogromny. No ale mając na uwadze to wszystko, Izraelowi nie, ta wojna może kosztować Izrael znacznie więcej niż powstrzymanie się od wojny i tak jest również w przypadku Iranu. Pomimo tego, że Iran doświadcza teraz pewnego rodzaju, ja bym powiedziała, oryginalnych i nie dających, ja myślę sobie, że to nie są deklaracje sojusznicze, na których można byłoby, należałoby polegać. Mam tutaj na myśli takie wyraźne wyrazy poparcia ze strony Rosji. Przypomnijmy, że z misją właśnie taką strategiczno-polityczną do Teheranu udał się Siergiej Szojgu, ale również deklaracje poparcia dla Iranu złożył Pakistan na przykład. No oczywiście inni gracze jak Korea Północna, Liban czy Jemen mają, te deklaracje mają mniejsze znaczenie, ale również. Natomiast
pozwolę sobie wtrącić, że właśnie rząd Iranu zwrócił się do władz Rosji o dostarczenie systemów obrony powietrznej i ta prośba, zdaje się, została rozpatrzona pozytywnie, informował o tym New York Times.
Tak, to jest prawda i te relacje Teheranu i Moskwy od lat, ale również w ostatnich miesiącach się mocno skonsolidowały. Myślę sobie jednak, że Rosja i Iran mają zupełnie inne cele strategiczne i wydaje się, że kiedy Rosjanom, czy można powiedzieć nie tyle Rosjanom, co Kremlowi przestanie zależeć na realizacji, albo te cele przestaną być synergiczne, no to Iran może po prostu stracić takiego właśnie sojusznika. Więc to nie jest, powiedziałabym, sojusz irańsko-rosyjski nie jest sojuszem opartym na wartościach, jakim jest i na takich głębokich socjalizacyjnych również więziach, jakim jest sojusz amerykańsko-izraelski. Notabene również należałoby odnotować, że ten sojusz amerykańsko-izraelski przez ostatnie 10 miesięcy konfliktu i no takiej, można powiedzieć, nie do końca lojalnej polityki premiera Netanyahu wobec administracji prezydenta Bidena i samego prezydenta Bidena został mocno nadszarpnięty. I amerykańska administracja ma wiele zastrzeżeń do tego, w jaki sposób ta sytuacja jest rozgrywana przez Izraelczyków, czy w jaki sposób jest ona moderowana przez Izraelczyków.
Pani profesor, jeszcze jedno pytanie, ponieważ Sky News Arabia, powołując się na zachodnie źródła wywiadowcze, podał, że Iran w odwecie za zabicie lidera Hamasu Haniego planuje zaatakować Izrael w żydowskie święto Tisza B'Av. Przypada ono w tym roku od zmierzchu 12 sierpnia do zmierzchu 13 sierpnia. Jakie znaczenie ma to święto? No i ewentualny atak w takim czasie.
To święto, ja tak, faktycznie nie tylko to źródło podawało taką możliwą datę. Ja bym była ostrożna co do tego, czy to rzeczywiście się wydarzy z 12 na 13 sierpnia, a więc święto, w którym jest to jedno z takich świąt, które można powiedzieć jest najbardziej smutnym świętem w kalendarzu świąt żydowskich. Jest to święto, w którym Izraelczycy, znaczy Izraelczycy Żydzi, ale przede wszystkim Żydzi na świecie wspominają zburzenie świątyni jerozolimskiej, czy dwóch świątyni jerozolimskiej. Jest to święto, w którym Żydzi pokutują, Żydzi no, ogarnięci są właśnie takim smutkiem. I dlaczego wówczas mogłoby dojść do takiego ataku? Myślę sobie, że powinniśmy na to spojrzeć również w takim wymiarze symbolicznym. Symbolicznym, ale symbolicznym politycznie, bardziej politycznie niż religijnie. Zabicie Ismaila Haniyeh w Teheranie było dużym wizerunkowym, ale również takim honorowym ciosem wobec Iranu. I Iran, jeśli chciałby wykorzystać i myśleć o jakiejś kontrofensywie, czyli ukaraniu Izrael, to pewnie będzie myślał o jakimś sposobie upokorzenia Izraelczyków i zadania takiego symbolicznego ciosu. Być może właśnie Tisza B'Av będzie taką okazją.
Tutaj stawiamy kropkę i czekamy na rozwój wydarzeń. Profesor Joanna Dyduch z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo pani dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.